Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, kłaniam się naszym słuchaczom.
Obostrzenia epidemiczne przedłużono do 18 kwietnia. Dlaczego wciąż przegrywamy z epidemią?
No, poza nielicznymi krajami na świecie, no nie ma kraju, który by z tą epidemią na tym etapie był w stanie wygrać. My się mocno sposobimy do zwycięstwa i myślę, że kilka miesięcy i to zwycięstwo będzie coraz bliższe, a tym orężem, jeśli już tą militarną nomenklaturą się posługiwać, są oczywiście szczepienia.
Orężem miały być też obostrzenia epidemiczne i nie przestrzegamy tych obostrzeń, czy te obostrzenia nie działają?
Obostrzenia nie są w stanie zlikwidować epidemii. Obostrzenia mogą ograniczać skalę rozprzestrzeniania się wirusa i miejmy nadzieję, że te obostrzenia taki efekt przyniosą. Musimy mieć świadomość, że jakiekolwiek byśmy obostrzenia nie wprowadzali, to jeśli one nie będą przestrzegane, to oczywiście ich skutek będzie daleki od zakładanych. Z tym przestrzeganiem obostrzeń, jak wiemy, jest różnie, mówiąc najdelikatniej, a w wielu miejscach jest źle. Ciągle mamy informacje o tym, że gdzieś konspiracyjne dyskoteki, że otwiera się puby, że otwiera się restauracje, więc to są te czynniki, które powodują, że wprowadzone obostrzenia mają taki wymiar ograniczony. Na ile one przyniosły efekt, to myślę, że za kilka dni zobaczymy.
Wracając do tego głównego oręża, o którym pan wspomniał, to minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że efekty masowych szczepień w Polsce będą widoczne za 2 miesiące. Co oznacza ten termin? Dlaczego akurat 2 miesiące?
Musimy przede wszystkim doprecyzować, co byśmy rozumieli jako ten efekt. Moim zdaniem za 2 miesiące możemy obserwować to, że zmniejszy się liczba hospitalizacji i co najważniejsze, zmniejszy się liczba zgonów. Co będzie wynikało z faktu, że przede wszystkim w znacznym odsetku zostaną zaszczepieni seniorzy. Już dzisiaj, jeśli byśmy popatrzyli na przebieg szczepień, to ponad 4,5 miliona osób w wieku 60+ otrzymało czy to jedną, czy dwie dawki szczepionki. A więc jeśli ta grupa zostanie w znacznym odsetku zaszczepiona, wówczas ten efekt już możemy obserwować, czy będziemy obserwować. No co jest rzeczą bardzo ważną. Da to oddech ochronie zdrowia, ale przede wszystkim pozwoli na zmniejszenie liczby łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID i przywrócenia tych łóżek szpitalnych chorym niecovidowym, bo dzisiaj dla tych chorych niecovidowych deficyt łóżek jest ogromny, a potrzeby zdrowotne nie zmalały.
Z pańskich wypowiedzi w mediach wynika, że jest pan zwolennikiem szerszej akcji promocyjnej szczepień wśród osób 60-60+, bo tutaj faktycznie statystyki pokazują, że seniorzy, szczególnie ci młodsi seniorzy, jeżeli możemy to tak określić, dość niechętnie podeszli do tematu szczepień.
Tak, podeszli dość niechętnie, co może nie wynika z przekonania o braku potrzeby zaszczepienia się, raczej z lęku przed preparatem, którym mieli być szczepieni, a tym preparatem to jest AstraZeneca. Oczywiście my dzisiaj to obserwujemy w tej grupie 60+, ale nie można wykluczyć, że im roczniki młodsze będą do szczepień mogły się zgłaszać, tym może ta sytuacja również nie być zbyt optymistyczna, jeśli chodzi o liczbę osób, które chcą się zaszczepić. Oczywiście możemy wyciągać wnioski z tam chyba z czwartku, z ubiegłego tygodnia, kiedy to nagle 40-latkowie mogli się zarejestrować. No ale no to, że tam się chce 600 tysięcy osób zarejestrować, to jeszcze nie przesądza o skali problemu i my nie możemy na tej podstawie wyciągać takich ostatecznych wniosków, jak w tych grupach 40, 30, 20-latków ta chęć zaszczepienia się będzie wyglądała. Więc ta akcja edukacyjno-promocyjna moim zdaniem jest bardzo potrzebna.
Wspomniał pan o rejestracji w grupie wiekowej 40-59. Niektóre osoby wykorzystały zamieszanie, nazwijmy to w ten sposób, z otwarciem szczepień w tejże właśnie grupie wiekowej. Najbardziej oberwało się w tej sytuacji chyba Szymonowi Hołowni, który się do tego przyznał, ale takich osób, jak wiemy, jest dużo, dużo więcej. Jak pan ocenia taką postawę?
Znaczy, panie redaktorze, no jeśli ktoś się może zaszczepić i robi to legalnie, bo system taką możliwość legalnego szczepienia wprowadził i o ile większość została tych 40-latków przepisana później na maj, to jednak ci, którzy tam 2-3 dni po tej całej akcji byli zapisani, no oczywiście było bez sensu ich wycofywać z tych zapisów. Natomiast wspomniał pan pana Szymona Hołownię. Wie pan, jest pewien dysonans, no bo jeśli się pół dnia głośno krytykuje system, chaos i tak dalej, a później jednak się z niego korzysta, to ja tu pewien dysonans czuję, ale oczywiście tam nie jestem ostatni, który by kogokolwiek, kto się zaszczepił, potępiał, bo moim zdaniem szczepić się powinniśmy jak najszybciej i w jak największej liczbie.
To w imieniu swojej grupy wiekowej 30+ i grupy nieuprzywilejowanej zapytam, kiedy my się zaszczepimy, kiedy ta grupa będzie mogła się zaszczepić, jak pan sądzi?
No gdyby rzeczywiście te szczepienia w takim tempie 10 milionów miesięcznie przebiegały, no to mam nadzieję, że w czerwcu, w lipcu znaczna większość dorosłej populacji byłaby zaszczepiona, w tym również i grupa wiekowa pana redaktora.
A czy nie można byłoby zrobić na przykład takiej listy rezerwowej młodych pacjentów chętnych do zaszczepienia, czy też starszych, niezależnie od wieku, którzy złożą taką deklarację, że są gotowi dotrzeć na przykład do punktu szczepień w ciągu, powiedzmy, godziny od wezwania z konkretnego punktu, tak aby nie marnować preparatów, co się niestety zdarza?
No są różne systemy. U nas często mówiono o tym systemie izraelskim, gdzie tam na 2 godziny przed zamknięciem punktu ustawiały się kolejki. No i wielu szczęśliwców właśnie już niezależnie od grupy wiekowej możliwość zaszczepienia mieli. Więc ja myślę, że to absolutnie można tworzyć listy rezerwowe, można na zasadzie takiego kolejkowania. Każda metoda będzie dobra, tylko tutaj powinna być duża elastyczność. Jednak powinno się pozwolić punktom szczepiącym na wybór metody, która według nich będzie optymalna. Oczywiście, która nie będzie zaburzała tych roczników, które w danym momencie powinny się szczepić, ale również będzie to zapobiegało marnowaniu szczepionek, bo trzeba sobie zdać sprawę, że im więcej będzie punktów szczepień, zwłaszcza jeśli będzie więcej punktów szczepień masowych, gdzie tych szczepionek będzie naprawdę wiele, tym prawdopodobieństwo niestawienia się osób zapisanych, pozostania właśnie niewykorzystanych szczepionek będzie większe.
To na sam koniec powtórzmy te optymistyczne słowa, które pan powiedział. Do kiedy wszyscy, którzy chcą oczywiście, powinniśmy być w Polsce zaszczepieni?
No to już tak pewną poprawkę biorąc, myślę, że do końca lata populacja dorosłych mieszkańców naszego kraju, którzy chcą się zaszczepić, powinna być zaszczepiona i mam nadzieję, że jesienią przejdziemy z tej fazy epidemicznej w fazę endemiczną.
Czyli mówiąc prościej, będziemy mogli mówić o zakończeniu epidemii w Polsce.
Epidemii tak, natomiast wirusa wszystko wskazuje na to, że się nie pozbędziemy. On będzie dalej wywoływał pojedyncze zachorowania, może pojedyncze ogniska, no tak jak mamy z innymi chorobami zakaźnymi, ze świnką, z różyczką, więc myślę, że to będzie taki endemiczny poziom zachorowań. Tylko oczywiście trzeba jednak pewne zastrzeżenie uczynić. Mianowicie, jeśli wirus nie będzie mutował, bo w ten czas niestety te nasze dość optymistyczne plany może pokrzyżować.
A mieliśmy tę rozmowę zakończyć optymistycznie, panie doktorze.
Optymistycznie, ale jednak też i musimy być realistami.
Miejmy nadzieję, że jak najszybciej uporamy się z tą epidemią. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.